Prezydent na 96 FM. Każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na wasze pytania. Więcej o audycji www.wzielonej.pl/prezydent. Zaprasza Kaja Rostkowska.
A dzisiaj sytuacja wyjątkowa w prezydencie na 96 FM. Zaraz powiemy dlaczego. I dzisiaj wiceprezydent jest moim gościem, pan Krzysztof Kaliszuk. Dzień dobry, panie prezydencie.
Witam panią, witam państwa.
Co dzisiaj robi pan Janusz Kubicki?
Razem z zastępczynią panią Wioletą Haręźlak jest dzisiaj w Warszawie. Po pierwsze w Pałacu Prezydenckim odbiera nagrodę dla miasta Zielona Góra za wzorcową opiekę nad osobami starszymi. To jest kolejne w jakiejś z naszej dla nas odznaczenie, czy można powiedzieć wyróżnienie, bo ostatnio pani prezydent odbierała również u pana prezydenta Komorowskiego wyróżnienie za bardzo dobrą opiekę przedszkolną.
No właśnie, prezydent Kubicki też otrzymywał przyjaciel tak dzieciaków, taki tytuł.
Tak jest. Natomiast przy okazji oczywiście sprawy bardzo ważne dla nas są w Warszawie załatwiane, a więc przede wszystkim rozmowa z przedstawicielem ministra finansów, jeśli chodzi o połączenie miasta z gminą. Muszą tam być wyjaśnione kwestie związane ze zwiększeniem odpowiednich dotacji i subwencji dla miasta Zielona Góra, w związku z tym, że od 1 stycznia będzie nasz teren kilkukrotnie większy, a i mieszkańców będzie 19 tysięcy więcej. I tak już wcześniej rozmawialiśmy z panią, kolejne rozmowy dotyczące powstania u nas nowej szkoły muzycznej.
Pytanie, czy dzisiaj Janusz Kubicki też być może będzie ubiegał się o pieniądze większe w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o to dofinansowanie szkoły muzycznej, bo ministerstwo już się zobowiązało, że pomoże.
Taki plan jest. My z naszej strony pierwszy krok zrobiliśmy, a więc wywołaliśmy naszą szkołę muzyczną. I następny krok to jest uzyskanie środków, dzięki którym obecny dom harcerza po rozbudowie stałby się szkołą muzyczną już w prawdziwie godnych warunkach stworzoną, w dobrym skomunikowaniu z resztą województwa, bo w końcu dom harcerza przy ulicy Wyspiańskiego to jest niedaleko od dworca, tak PKS, jak PKP, jak i też Centrum Przesiadkowego MZK. A więc miejsce bardzo dobre, środki na modernizację, rozbudowę pozwolą też, żeby to była szkoła taka, jaka jest na przykład stworzona w Radomiu, gdzie dzisiaj jest to najlepsze liceum w mieście Radom.
W Radomiu czy w Rzeszowie?
W Radomiu.
Ale nie będę mówić. Dobrze, bo wiem, że w Rzeszowie również chyba była taka inwestycja i znamy nawet tam te koszty, 20 milionów złotych i wiemy, że u nas pewnie będzie wyglądało to podobnie. Mówi pan o środkach, to jest potężna inwestycja.
Tak, ale to jest potrzeba w województwie, nie ma takiej szkoły w jednym miejscu i z właściwymi warunkami.
Najważniejsze chyba jest to, panie prezydencie, że zostaną w mieście, że tutaj będą mogli się uczyć, a nie wyjeżdżać jak do tej pory do Poznania czy do innych ośrodków, gdzie takie szkoły muzyczne funkcjonują.
No właśnie. Nie będą musieli po szkole tej właściwej, po tym liceum gonić tutaj do nas na niepodległości do Państwowej Szkoły Muzycznej. Będą mieli to w jednym miejscu i we właściwym też ustawieniu godzin.
A co z domem harcerza?
Dom harcerza albo uda się tak rozbudować, że pozostanie w tym samym miejscu, albo znajdziemy inne miejsce, na przykład w budynkach obecnych szkół muzycznych przy niepodległości lub w innym miejscu.
Dobrze, to tak muzycznie przechodzimy teraz do budżetu, który został już ustalony. Jest wstępny projekt tego budżetu. Jeży się panu włos na głowie, jak słyszy pan to hasło budżet? Trudne
nie,
to były obrady?
Nie, co roku mamy tą samą pracę, ona teraz się zwiększyła.
No teraz była inna, zdecydowanie.
O część związaną z gminą, ale tu mieliśmy pomoc dosyć dużą urzędników gminy, także złożenie tego w jedną całość, wbrew pozorom, nie kosztowało tak wiele pracy, jak nam się wstępnie wydawało. Z pewnością są tu pewne luki, które będziemy już na etapie pracy w komisjach, czy to w gminie, czy to w mieście, o tych różnych lukach ewentualnych rozmawiać. I jesteśmy przekonani, że tego 2-3 stycznia będzie można już z autopoprawkami prezydenta przekazać to pełnomocnikowi, który zatwierdzi po to, aby móc już ten budżet realizować. Przypomnę, że on jest ponad 600 milionów złotych, a więc największy budżet
większy
w naszym województwie.
Większy niż województwa lubuskiego, większy niż Gorzowa.
Tak, niż Gorzowa, no ale w końcu jesteśmy też największym miastem województwa.
A było trochę takiego przeciągania liny? Więcej dla miasta, więcej dla gminy?
No przede wszystkim jest i kwota inwestycji jest naprawdę spora, bo to jest 105 milionów złotych.
Ale to nie jest 20%, już się to wytyka, że to jest poniżej tych 20% budżetu.
Tak naprawdę nie pamiętam, kiedy było 20%. Powiem tak, kończymy perspektywę finansową istniejącą unijną, a jeszcze nie zaczęliśmy nowej. Tak naprawdę, gdzie można myśleć o przekroczeniu 20% w roku 2016 lub 2017, kiedy będzie można realizować nowe projekty unijne. Utrzymanie poziomu 17% w tym roku, kiedy się kończą pieniądze unijne, a nowe się nie rozpoczęły, to jest naprawdę bardzo dobre osiągnięcie. Wystarczy porównać do innych miast i gmin. Tam jest dużo mniejszy ten procent. Chcę powiedzieć też, że jeśli chodzi o teren gminy, to mamy 30% właśnie inwestycji tam skierowanych, bo to jest 31,5 miliona złotych planowane, z czego 18 milionów złotych będzie dopiero potwierdzone przez mieszkańców poszczególnych sołectw, bo tak jak obiecaliśmy, co roku kwota od 18 milionów w przyszłym roku, a za 5 lat do 22, czyli łącznie 100 milionów złotych, będzie przekazana na inwestycje strategiczne, ale wskazane przez mieszkańców poszczególnych sołectw, poszczególnych miejscowości na terenie obecnej gminy. Natomiast poza tymi 18 milionami pozostałe środki, to jest chociażby uzbrojenie terenów przemysłowych przy Parku Naukowo-Technologicznym, a więc miejsca pracy tuż przy mieszkańcach gminy, kwota 12 milionów złotych. 1,5 miliona złotych to jest zakup dwóch wozów strażackich, na które chcemy uzyskać oczywiście dofinansowanie 85% ze środków jeszcze obecnych w dyspozycji pani marszałek będących. To uzbrojenie terenów też 50% mamy dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto będzie realizowane rondo na skrzyżowaniu dróg Jędrzychów, Zatonie, Dżonków, Ochla. Już są wycięte drzewa w okolicach tego ronda, także można zobaczyć, że inwestycja za chwilę ruszy.
A przy okazji ronda dopytam, czy drogi też na terenie gminy?
Droga do tego ronda od Jędrzychowa została zrobiona w tym roku, natomiast w poprzednich latach były zrealizowane modernizacje tych pozostałych trzech dróg, a więc jeśli chodzi o Ochla, Dżonków i Zatonie Jędrzychów, to rondo jest ostatnim elementem inwestycji, które były niezbędne do zrealizowania właśnie w tej części gminy. Poza tym rondem, które jak mówię do gdzieś maja, czerwca będzie zrealizowane, mamy też wolę rozpoczęcia i zrealizowania na około 10 milionów złotych pierwszego etapu budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy.
Łącznie to wartość, dotyczy i miasta, i gminy właściwie.
Przede wszystkim gminy teraz, bo łącznie wartość na terenie gminy wyniesie około 20 milionów złotych. Chcemy to w ciągu 2 lat zrobić. Ogłosimy jeszcze w grudniu 2 przetargi na część północną gminy i na część południową. Część północna to jest przede wszystkim ścieżka od ulicy Sulechowskiej przez Zawadę do Krępy i Cigacic, bo ona się rozejdzie w Zawadzie na Krępę i na Cigacicę. A drugi przetarg dotyczyć będzie części południowej, a więc z Jędrzychowa przy Kąpielisku, następnie przy skansenie w Ochli, przez Ochle do Kiełpina, z Kiełpina do Dżonkowa i następnie przez Racule do ulicy Wrocławskiej. Oraz jeszcze jedna ścieżka bardzo ważna, to jest z zakończenia obecnego miasta, więc Rogatki na ulicy Jędrzychowskiej, dotąd ścieżka rowerowa dochodzi nowa i od tego miejsca będzie poprowadzona nowa ścieżka wzdłuż ulicy, która idzie do Zatonia i w Zatoniu odbije przy parku, który kiedyś będziemy też ze środków unijnych rewitalizować, aż do Marzęcina, bo tam nawet chodnika nie było.
Panie prezydencie, pan to wszystko, słuchacze nie widzą, z głowy wymienia te wszystkie trasy. Może czas pomyśleć o mapie. Przy okazji może jakiejś mapy większej Zielonej Góry, również o tych ścieżkach rowerowych. Warto gdzieś to ująć, bo nie każdy tak potrafi z głowy wymienić ścieżki. Ale ja chętnie pojeździmy, jak już te ścieżki będą.
Ja myślę, że każdy, kto zobaczy w przyszłym roku już pierwsze ścieżki, które zostaną wybudowane, a szczególnie za 2 lata, kiedy zostanie ten etap zakończony, chcę powiedzieć, że w tym czasie też wybudujemy nowe ścieżki na terenie miasta obecnego, starego miasta Zielona Góra, to wtedy będziemy musieli faktycznie poprosić którąś z firm, która się zajmuje mapami, aby nowa mapa, która przede wszystkim musi obejmować miasto i gminę, czyli nowe miasto, żeby taka mapa powstała i te wszystkie ścieżki i szlaki, zresztą nie tylko ścieżki rowerowe, ale też i szlaki różne były tam zaznaczone.
mówimy o ścieżkach rowerowych, ja zapytam o to, co pod tymi ścieżkami, o Ochle konkretnie, panie prezydencie. Takie pytanie pojawiło się w mailach od naszych słuchaczy. No a ja zadam je w tej części rozmowy, bo może przy okazji tego budżetu jest plan również, żeby tą kanalizacją w Ochli się zająć. Mieszkańcy cały czas czekają na decyzję. Pan spotkał się
Jeśli chodzi o kanalizację w Ochli, to ona nie jest umieszczona w budżecie miasta z prostej przyczyny, że tą inwestycję w imieniu miasta realizuje nasza spółka Zielonogórskie Wody Ciągi i Kanalizacja. Mhm. A więc spółka w tym roku rozstrzygnęła przetargi i przygotowuje dokumentację na dwie oczyszczalnie ścieków oraz wokół sieci kanalizacyjne. Jedna w Ochli, druga w Zatoniu. Ponieważ to mieszkańcom obydwu tych miejscowości obiecaliśmy, że w ciągu najbliższych 3-4 lat ta kanalizacja i te oczyszczalnie powstaną. Z informacji, które ma w naszej spółce ZWIK, które były przedstawiane na spotkaniu z mieszkańcami Ochli, a też i części Zatonia, bo tam też przyszło kilka osób z Zatonia, wynika, że do czerwca przyszłego roku będziemy mieć już decyzje lokalizacyjne, na podstawie których będziemy mogli występować po pierwsze o środki zewnętrzne, a po drugie przystępować już do rzeczywistych końcowych prac projektowych. Natomiast pytanie zasadnicze, czy już w połowie przyszłego roku będą ogłoszone konkursy, czy to na poziomie krajowym, czy na poziomie wojewódzkim, żeby można było do nich przystąpić. Ja mówiłem to mieszkańcom jednej i drugiej miejscowości, że po pierwsze była możliwość przyspieszenia, ale z tej możliwości w roku 2013 gmina nie skorzystała. Gmina uważała, że nie jest potrzebne połączenie, że jest potrzebna współpraca, ale jednocześnie sama gmina nie przystąpiła właśnie do tych prac projektowych. One, tak jak pani widzi, trwają łącznie około półtora roku, bo od początku tego roku do połowy przyszłego, a więc te półtora roku zostało w 2013 roku stracone, dlatego nie mogłem rozszerzyć zadania, gdzie mieliśmy oszczędności jako spółka i mogliśmy to zrobić. Ja to mówiłem w 2013 roku, pan prezydent Kubicki również to mówił na spotkaniach z mieszkańcami i z władzami gminy, że gdyby na początku 2013 roku gmina przystąpiła do tych prac projektowych, to teraz byśmy robili nie tylko Łężyce, Zawadę i Krępę, ale także Ochle i Zatonie. Niestety wówczas, tak jak pamiętamy wszyscy, gmina twierdziła, że nie musi się łączyć, nie wierzyła w powodzenie referendum, a my tak naprawdę ubiegliśmy jeszcze wyniki referendum, bo już na początku roku zleciliśmy tę dokumentację, no i jesteśmy w sytuacji, której musimy czekać na nowe środki unijne, a nie na to, co...
I tak brzmi odpowiedź, panie prezydencie, że musimy czekać?
No, możemy robić za 25 milionów naszych środków, ale to oznacza, że na przykład nie dostaniemy 15 milionów z zewnątrz, czyli te 15 milionów będzie bezpowrotnie stracone na inwestycje, czy to w mieście, czy to w gminie. Więc od 8 lat prezydent przyjął taką zasadę, że tam, gdzie jest możliwe poszukiwanie środków, tam do końca się staramy. Mimo, że nie raz jesteśmy przez to krytykowani, na przykład ulica Batorego od trasy północnej do Czarkowa, o te środki na tą przebudowę tej ulicy staraliśmy się 4 lata. Za każdym razem radni mówili, że zróbmy to za swoich, ale w tym roku się udało. Ponad 3 miliony złotych uzyskaliśmy i drugie tyle tylko dołożyliśmy, a więc te 3 miliony per saldo w budżecie zostały i są przeznaczone na inne zadania, chociażby na takie, na które nie możemy uzyskać dofinansowania. Takim zadaniem z pewnością jest fundusz obywatelski, budżet obywatelski, a więc te 6 milionów złotych, które w tym roku były i w przyszłym również będą, są zapisane również w budżecie i będą z pewnością zrealizowane na terenie naszego miasta. Te 6 milionów będzie na wskazane przez mieszkańców, na wybrane przez mieszkańców inwestycje przeznaczone.
Jest jeszcze jedna kwota, mówi pan o 6 milionach poświęconych na budżet obywatelski, a mi się od razu 8 milionów skojarzyło, bo to jest nasz deficyt. Budżet miasta wynosi 619 milionów, dochody 611. Co z tą dziurą?
Myślę, że ten deficyt będzie jeszcze zwiększony poprzez ustalenia z radnymi, czy to z gminy, czy miasta. Deficyt rzędu kilku procent jest tak naprawdę, jak to często mówił przewodniczący Rady Adam Urbaniak, nawet wskazany. I faktycznie nie ma miasta i gminy, która oczywiście miasta, które się rozwija, które by takiego deficytu nie planowało i nie myślało o tym, żeby spłacić w przyszłości to zadłużenie, ponieważ wszyscy wiemy, że te największe pieniądze zewnętrzne skończą się za kilka lat. Jeżeli teraz nie wykorzystamy tej szansy, czyli nie zapewnimy wkładu własnego na te inwestycje, to w przyszłości będziemy robić tylko za swoje. A więc warto się dzisiaj zadłużyć, zrobić wcześniej ze środkami zewnętrznymi coś, co byśmy za 5-10 lat robili tylko za własne, no i nie w tej wysokości, bo wiadomo, że tyle środków byśmy z zewnątrz nie pozyskali, bo już nie będzie skąd.
Do końca tej perspektywy następnej to jeszcze trochę, 2020, więc...
Korpetywa jest nieraz... 20, ale tak naprawdę myślę, że gro środków będzie rozdzielona do końca 17 roku, realizacja do 19, także myślę, że koło 20 to już będziemy mogli tylko i wyłącznie robić wszystko za swoje środki, a nie za te zewnętrzne.
Zaraz przechodzimy do tej części naszej audycji, w której słuchacze będą zadawali panu pytania, a ja jeszcze chciałam pytać o to, jak radni zareagowali na przedstawiony im budżet, no ale nie zareagowali, bo nie został przedstawiony.
Znaczy, budżet został przedstawiony, radni już posiadają na swoich skrzynkach mailowych ten budżet w wersji PDF-owskiej i za chwilę zaczną pracę w komisjach. Myślę, że tak naprawdę tutaj nie ma się co spodziewać jakichś wielkich dyskusji, ponieważ zadania te bieżące są realizowane w co najmniej w tej wielkości, jakiej dotąd były. No jest na przykład zwiększenie z 15 milionów do 17 dotacji na MZK, ale to się wiąże też z tym, że po pierwsze obniżyliśmy ceny biletów na terenie gminy, po drugie o 18% zwiększamy ilość kilometrów, które przejadą w przyszłym roku autobusy. Będą jeździły częściej nie tylko na terenie gminy, ale też częściej na terenie miasta. Ten nowy plan MZK już jest wywieszony na stronie MZK i można się zaznajomić. Od stycznia będzie autobusów dużo więcej, dużo częściej jeździło na terenie miasta Zielona Góra. Musimy także kilka wyleasingować, wypożyczyć po to, żeby czekać na ten cywilizacyjny skok, jeśli chodzi o naszą komunikację publiczną, a więc o zakup autobusów
elektrycznych. I o tych poszczególnych inwestycjach jeszcze na pewno będzie nieraz okazja rozmawiać w naszym studiu, a teraz chwila muzyki i wracamy po przerwie.